Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Najpierw taka ocena z pewnej perspektywy doświadczenia wielu lat w zawodzie. Cezary Gmyz na początku naszym gościem, dziennikarz śledczy, tygodnik To Rzecz, redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No poranku, już taki poranek trochę późniejszy, można się powoli obudzić i zobaczyć, w jakiej rzeczywistości się budzimy. No i co panu redaktorowi te wyniki wyborów mówią? Co to są za wyniki? Kto wygrał, kto przegrał?
To, co do tej pory wiemy, to wiemy, że niestety sondaż Exit Poll w wielu miejscach się nie potwierdza i to dramatycznie się nie potwierdza, bo kandydaci na przykład w PiS-u w Rzeszowie czy w Poznaniu zanotowali o wiele lepszy wynik niż jest dopuszczalny błąd pomiarowy, błąd statystyczny. No i zobaczymy, jak to się przełoży na wyniki do sejmików. Ja sobie szybko przyglądałem na stronach PKW, gdzie są już wyniki wyborcze. No i niestety, mimo zliczenia 95% głosów, te wyniki się jeszcze nie wszędzie pojawiły. Na przykład przyglądałem się Lublinowi, bo tam jest bardzo ciekawa sytuacja, bo grozi, w cudzysłowie oczywiście, sejmikowi lubelskiemu, że PiS będzie miało tą samodzielną większość, ale oczywiście pogłoski o śmierci Prawa i Sprawiedliwości czy końcu PiSu okazały się grubo przesadzone. Okazało się, że można mieć mniejsze zasięgi medialne po przejęciu przez uzurpatorów telewizji polskiej, a mimo tego wynik PiSu budzi szacunek, zwłaszcza, że no, również w tej kampanii wszyscy próbowali grać do jednej bramki, czyli wszyscy przeciwnicy PiSu prowadzili kampanię negatywną. No ale oczywiście trzeba też pamiętać o specyfice tych wyborów, że odnotowaliśmy mniejszą frekwencję i to sporo mniejszą niż w wyborach październikowych, co też pokazuje, jeżeli popatrzymy na grupy, te grupy, które są czy to grupami wiekowymi, czy grupami z dużych, z małych, średnich miast, to pokazuje, że doszło do demobilizacji elektoratu Platformy Obywatelskiej i ich przystawek, natomiast PiS zachował ten elektorat właściwie prawie nienaruszony. No zobaczymy jeszcze na ostateczne wyniki, kiedy się pojawią te wyniki już właśnie nie exit pollowe, tylko te wyniki na stronach PKW. No tutaj też mam duże zastrzeżenia do sposobu prezentowania tych wyników, no ale spójrzmy na to litościwą zasłonę milczenia.
Czekamy na te wyniki. One być może niedługo się pojawią, bo już ponad 95% komisji jest zliczonych. Rzeczywiście wydaje się, że w województwie lubelskim PiS powiększył swoją przewagę. Media o tym pan redaktor powiedział. Jak to jest, że PiS nie ma machiny państwowej, nie ma wsparcia TVP Info, a osiągnął bardzo podobny wynik jak w poprzednich wyborach samorządowych.
To na Lubelszczyźnie jest to oczywiście zasługa bardzo dobrze znanego polityka, jakim jest Przemysław Czarnek. Jego rozpoznawalność oczywiście zwiększyła się jeszcze na skutek sprawowania przez niego funkcji ministra edukacji. Natomiast Przemysław Czarnek był w Lublinie i w okolicach wcześniej znany, bo pewnie państwo nie pamiętają, ale on w polityce jest już od dawna. Była to polityka lokalna. Jest to człowiek ciężko pracujący na ten wynik, ale ja też znam parlamentarzystów czy samorządowców z Lubelszczyzny. Niedawno miałem okazję gościć w Tomaszowie Lubelskim, no i przyglądać się temu, co zostało zrobione w ostatnich latach. No i trzeba powiedzieć, że to jest coś, co budzi szacunek, dlatego że ja w Tomaszowie pojawiłem się po góra 12 latach i zmiany po prostu widać gołym okiem, no chociażby nowe drogi czy inwestycje, które zostały w tej gminie przeprowadzone, w dużej mierze również z pieniędzy pochodzących ze środków ogólnopolskich i środków europejskich. Ta absorpcja tych środków wyglądała tam rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. I to miało realne przełożenie na to, jak żyją mieszkańcy. To z kolei przełożyło się na to, jak ci mieszkańcy głosują. Ci mieszkańcy uznali, że polityka prowadzona kiedyś przez Platformę Obywatelską, której symbolem podejścia do Polski Wschodniej było has tą Polską Wschodnią wypowiedzianą przez na taśmach słynnych wydanych przez DH, to oczywiście słowo niecenzuralne, przez Włodzimierza Karpińskiego, który zresztą pochodzi z Polski Wschodniej, z Puław, no to zostało tam widać jeszcze zapamiętane na Lubelszczyźnie, ale ogólnie rzecz biorąc rzeczywiście to, co nazywamy ścianą wschodnią, na rządach Prawa i Sprawiedliwości skorzystało, dlatego że rzeczywiście PiS dbał o zrównoważony rozwój. Rzeczywiście te regiony, no Lubelszczyzna, przypomnijmy, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, była najbiedniejszym regionem w całej Unii Europejskiej, a w tej chwili no, już nie odstaje tak bardzo i to widać. To te zmiany rzeczywiście widać gołym okiem. Byłem też przy tej okazji między innymi w Zwierzyńcu. Moja żona też dobrze zna Zamość. Gdyby w ten region jeszcze troszeczkę zainwestować, to no, jeden z piękniejszych regionów w Polsce. Już w tej chwili jest piękny. Polecam wszystkim wizytę w Zwierzyńcu. Ścieżki rowerowe i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma przełożenie na decyzje wyborcze.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier z nadania Lewicy, minister cyfryzacji, taki kiedyś młody, teraz już średnio młody polityk, dynamiczny ciągle Lewicy, tak komentuje wynik wyborów. Sprawy kobiet i aborcja nie mobilizują elektoratu Lewicy.
No tak, potencjalnym elektoratem Lewicy byliby robotnicy. Tymczasem z sondażu Ipsos wynika, że zaledwie 4,1% robotników zagłosowała na Lewicę, więc jakby uważają, że nie jest to partia, która wyraża ich interesy. I tak rzeczywiście jest, dlatego że Lewica, tutaj można powiedzieć, że jest największym przegranym tych wyborów, została faktycznie skonsumowana już przez Platformę Obywatelską i te sondażowe 7,5%, no to dla Lewicy jest klęska i pokazuje, że takie tematy jak aborcja, prawa transseksualistów, prawa homoseksualistów, tabletka dzień po, to nie jest coś, co jest w stanie rozhuśtać elektorat, jest w stanie rozhuśtać bardzo wąskie elity w dużych miastach, a tak naprawdę Polacy, nawet jeżeli nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, to są bardzo konserwatywni w kwestiach, to widać w badaniach opinii publicznej, że na przykład no, wprowadzenie prawie całkowitego zakazu usuwania ciąży doprowadziło do tego, że dzisiaj znacznie większy odsetek Polaków niż kiedyś jest za utrzymaniem takiego zakazu. A jeżeli patrzymy na to, jakie jest poparcie dla takich lewicowych pomysłów właśnie jak małżeństwa homoseksualne, już zwłaszcza z prawem do adopcji dzieci, no to nie jest to coś, nie jest to temat, na którym lewica mogłaby pojechać. Trzeba też od razu powiedzieć, że mimo że Zjednoczona Prawica jest określana mianem prawicy, to duża część tego elektoratu Zjednoczonej Prawicy to jest elektorat socjalny, dlatego że w gruncie rzeczy Prawo i Sprawiedliwość jest partią centrową, a nie partią prawicową, a już na pewno nie jest partią skrajnie prawicową, jak ją niekiedy usiłują klasyfikować dziennikarze na przykład z Niemiec. I te transfery socjalne no, przyniosły również poparcie PiS-owi.
Panie redaktorze, Donald Tusk się wściekł, czy się ucieszył, widząc te wyniki wyborów? Nie wiem, czy się...
Troszeczkę mi się tnie dźwięk, ale Donald Tusk nie ma powodów do zadowolenia.
Powtórzę tylko pytanie, czy się wściekł, czy się ucieszył? Ja nie wiem, czy doleciało w całości.
To znaczy, nie spełnił się jego plan, że PiS zostanie pognębiony. No niektórzy akolici Tuska, tacy jak Tomasz Lis, prorokowali, że PiS spadnie w wyborach poniżej 20%. No nic się takiego nie stało, nadal 1/3 Polaków popiera Prawo i Sprawiedliwość i no, tak jak powiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, wieści o jego śmierci są przedwczesne, parafrazując słynną frazę Marka Twaina. Więc Tusk nie jest tutaj hegemonem i paradoksalnie ten sukces, który odniósł Rafał Trzaskowski w Warszawie, może być przyczyną tego, że Donald Tusk w przyszłości może się wściec, dlatego że to w miarę silne poparcie dla Trzaskowskiego, czyli zwycięstwo w pierwszej turze, pokazuje, że to raczej Rafał Trzaskowski jest postrzegany jako nosiciel nadziei Platformy Obywatelskiej na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Oczywiście będzie tak, jak powie Donald Tusk, jeżeli Donald Tusk zdecyduje się kandydować w wyborach prezydenckich, a wiele na to wskazuje, że ma taką ochotę, to oczywiście Rafał Trzaskowski potulnie podwinie ogon i nie będzie występował przeciwko Tuskowi, bo jest po prostu silny w Warszawie, ale słaby w partii.
Ale z drugiej strony jest tak, że teraz o tym powiedział Tomasz Siemoniak rano w mediach też, że w zasadzie to jest otwarta droga, to jest pierwszy akt kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Takie głosy się pojawiają, to jak takie głosy będzie rozwadniał Donald Tusk?
To jest problem, dlatego że rzeczywiście tych dwóch kandydatów, którzy są potencjalnymi następcami Andrzeja Dudy, czyli Rafał Trzaskowski oraz Donald Tusk, mają za sobą już pojedynki z prawicą, pojedynki przegrane. I zasadniczo uważa się, że luzerzy, czyli tacy przegrywacze, to są ludzie, którzy raczej nie powinni ponownie podnosić się wyborczej rękawicy w wyborach, które ogniskują największe zainteresowanie, bo przypomnijmy, że paradoksalnie najmniejszy wpływ na życie przeciętnego obywatela ma prezydent Rzeczpospolitej, ale mandat uzyskany w wyborach powszechnych daje mu bardzo dużą siłę i dla oczywiście Donalda Tuska bycie prezydentem Polski byłoby ukoronowaniem jego kariery politycznej, jego drogi politycznej. Można się spodziewać, że intensywnie o tym myśli. Natomiast problem polega na tym, że druga porażka w wyborach prezydenckich może spowodować załamanie pozycji politycznej Tuska, więc on tutaj też sporo ryzykuje. Podobnie jest z Rafałem Trzaskowskim, chociaż on ma bardziej komfortową sytuację, bo nawet jeżeli nie wygra wyborów prezydenckich, to ma powrót do warszawskiego ratusza, z czym też się wiąże olbrzymia władza, nawet bym powiedział poniekąd większa niż władza prezydencka, mimo że dotyczy miasta dwumilionowego, a nie 38-milionowej Polski, to jednak realna władza. A tak, to jest naprawdę realna władza. My sobie z tego nie zdajemy sprawy bardzo często. Duża część elektoratu, te wybory samorządowe pokazały, że po raz kolejny mieliśmy do czynienia z dość słabą frekwencją. A to, co wpływa na życie mieszkańców, to są przede wszystkim decyzje podejmowane w ratuszach czy w urzędach gminnych i podejmowane przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast i sejmiki i rady, bo tam jest jednak mimo wszystko oddzielona większa część pieniędzy. No i nie ukrywajmy, również w szczególności w mniejszych miejscowościach to urząd gminny czy starostwo często pośrednio jest największym pracodawcą, bo na przykład jeżeli posiada szpital, oczywiście spółki miejskie, to bardzo często w tych miejscowościach, w których nie ma żadnego czy nie ma dużego przemysłu, to właśnie taki szpital czy urząd gminny czy szkoły, a tam zatrudnienie zależy w dużej mierze od włodarzy tych gmin.
Proszę na koniec ten temat zmienić. Ja zmienię ten temat, bo intryguje mnie jeszcze, co tam Berlin sobie myśli o naszych wyborach samorządowych, czy w ogóle Niemcy podjęli się z zainteresowaniem spojrzenia na nasze sprawy, czy nie odnotowali wyborów samorządowych?
Nie, odnotowali wybory samorządowe, dlatego że między innymi portal Tagesschau.de, czyli państwowej publicznej telewizji niemieckiej, portal o jednych z największych zasięgów w Niemczech, umieścił informację o wynikach wyboru i korespondencję warszawskiego korespondenta Martina Adama na pierwszym miejscu, konstatując, widać było, czy też słychać był to pewien rodzaj zawodu, że PiS utrzymał swoją pozycję i że nie da się PiSu złożyć do grobu, że PiS pozostaje nadal najsilniejszą partią w Polsce, chociaż oczywiście Niemcy, inne również niemieckie media czerpią nadzieję z tego, że ta zbieranina partii o różnych programach tworząca obecną koalicję rządową, że nadal ma większość, ale widać było, że dla niemieckich komentatorów skala sukcesu PiS-u była pewnego rodzaju zaskoczeniem.
Czyli jednak liczyli na to, że to będzie koniec PiS-u.
Tak, liczą na to dłuższego czasu, dlatego że PiS tutaj był traktowany nawet nie z niechęcią, co z wrogością. To znaczy był uważany za pewnego rodzaju hamulcowego do niemieckiej dominacji nad kontynentem europejskim. I, no i Niemcy mają naprawdę zagwozdkę, bo teraz też liczyli, że na Słowacji wygra przedstawiciel w liberalnej części słowackiej sceny politycznej. No, okazało się, że chociaż Orban stracił sojusznika w Polsce, to zyskał sojusznika na Słowacji, co pozwala mu również stosować bardziej brutalnie weto podczas posiedzenia Rady Europejskiej. I to jest coś, co rzeczywiście niemieckim elitom spędza sens powieka, a w perspektywie i Niemcy, i my w czerwcu mamy wybory europejskie, które będą bardzo, bardzo ważne i wszystko wskazuje na to, że konserwatyści w nich odniosą sukces, chociaż no PiS oczywiście ciężko będzie PiS-owi marzyć o takim wyniku, jaki uzyskał w 2019 roku, no to było 45%, to był naprawdę imponujący wynik, no ale myślę, że po 35% jest w zasięgu PiS-u.
Proszę na koniec powiedzieć, bo pojawiły się też takie, że może jest też, że jednak Niemcy sami zaczynają patrzeć na rządy Tuska krytycznie. Pojawił się tekst w jednym z ważnych publikatorów niemieckich, mówiący, że rządy Donalda Tuska są gorsze niż Prawa i Sprawiedliwości pod względem praworządności. To jest wypadek przy pracy, czy nad szprewą zaczyna się patrzeć na rządy koalicji centrolewicowej inaczej?
No, pamiętajmy o tym, że w Niemczech w tej chwili rządzą dwie partie lewicowe, czyli SPD i Zieloni z partią liberalną, jaką jest FDP. Żadna z tych partii nie jest w rodzinie politycznej Donalda Tuska, a to one mają w dużej mierze również przełożenia na to, co się pisze w niemieckich mediach. I fakt, że Donald Tusk nie spełnia pokładanych w nim oczekiwań nieraz, wywołuje krytykę. No, był bardzo ciekawy tekst, gdzie zarzucono Donaldowi Tuskowi, że jego polityka wobec migrantów, nazywanych w tym tekście oczywiście uchodźcami, jest jeszcze bardziej brutalna niż polityka prowadzona za rządów Zjednoczonej Prawicy. Takie głosy krytyczne się też pojawiają. No, pojawiają się też zachęty, żeby ostatni tekst w Die Welt Filipa Fritza poświęcony Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zwracał uwagę niemieckiego opinii do publicznej, że realizacja tej inwestycji zagrozi pozycji lotniska berlińskiego i że Polska może uzyskać tutaj pewnego rodzaju przewagę nad Niemcami. Więc widać, że Niemcy by chcieli postopować te inwestycje. Niestety one są też już stopowane, no bo z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje na Odrze granicznej, gdzie te prace ustały i to jest rzeczywiście nieszczęście, no ale też doniesienia o tym, że Gdańsk znalazł się w pierwszej dziesiątce największych portów europejskich, wyprzedzając między innymi takie porty niemieckie jak Rostock, ale co ważniejsze, wyprzedzając przecież gigantyczny niegdyś port w Amsterdamie. Oczywiście daleko nam do Hamburga, bo jeszcze musielibyśmy pięciokrotnie zwiększyć masę przeładunkową w Gdańsku, żeby Hamburg dogonić, ale fakt, że zaczęliśmy rywalizować z największymi portami europejskimi jest czymś, co dla Niemców jest spełnieniem koszmarów, a zwłaszcza byłaby nim budowa portu kontenerowego i nowego podejścia w Świnoujściu, który to port kontenerowy dawałby Polsce bardzo duże zyski, a odbierał je portom niemieckim, no bo oprócz tego, że przegoniliśmy Rostock, przegoniliśmy też Bremenhaven, który też jest dużym portem, a handel morski, no to jest jedno z kół zamachowych gospodarek światowych i w momencie, w którym jeszcze doszłoby do budowy będącej niestety w powijakach drogi wodnej E40 łączącej Morze Czarne z Morzem Bałtyckim po starej, kiedyś istniejącej w XVIII wieku drodze wodnej, no to oznaczałoby skrócenie o ponad 1/4 drogi dla towarów płynących z Azji, z Indii czy z Chin do Europy i nie nie musiałyby już opływać Półwyspu Iberyjskiego, tylko rozładowywałyby swoje towary w Chorsoniu, a stamtąd one płynęłyby na Morze Bałtyckie do Gdańska, do Kłajpedy, do Szczecina.
I to rzeczywiście może niepokoić Niemców, o czym mówił Cezary Gmys, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia, do zobaczenia. No dobrze, relacje polsko-niemieckie w kontekście wyborów samorządowych już za nami, a my za chwilę zajmiemy się komentarzem polityka o tych wyborów, ale najpierw muzyka, najpierw zespół Queen, a zanim zespół Queen, ja tylko przypomnę, że Państwo mogą słuchać, oglądać Radia Wnet dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet, zwłaszcza w poniedziałek powyborczy. Warto się zainteresować, bo oczywiście Polacy głosują, my wszyscy głosujemy, ale media to opisują i podobno od kształtu medialnego też co nieco zależy w tym, jak wygląda mapa wyborcza. Więc jeśli ktoś chce się włączyć nie tylko kartką wyborczą, ale i szerzej w tworzenie przestrzeni publicznej, przestrzeni wyborczej, to można to zrobić także kształtując ład medialny, także współtworząc budowanie Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. No dobrze, my o godzinie 12:31, a dokładnie 32 minuty słuchamy zespołu Queen.